Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy.
Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
Tomasz Żółciak
i Grzegorz Osiecki, a dzisiaj bez gościa porozmawiamy sobie o dwóch kampaniach wyborczych, które zbijają się w jedną, czyli o kampanii samorządowej i kampanii europejskiej, która właśnie startuje, o ich możliwych konsekwencjach dla przyszłorocznych wyborów prezydenckich, dla rozdania stanowisk w Unii. No i porozmawiamy też o tym, co z tego będzie wynikało jakby dla możliwych scenariuszy w polskiej polityce w najbliższych latach. Najpierw zaczniemy od wyborów samorządowych. Mimo wszystko, jak się patrzy 4 lata temu, to ta 5 lat temu, a nawet 5,5 roku temu, bo to cały czas jeszcze człowiek myśli starymi kategoriami, to ta druga, ale zwłaszcza pierwsza tura wtedy była w cieniu pojedynków no PiS kontra reszta świata, bo to była pierwsza taka okazja po 2015 roku, żeby opozycja pokazała jakby na ile jest silna wobec PiS-u i poodbijała, czy pokazała swoją moc. No a w tej chwili takiego nastroju nie ma, prawda?
No teraz nastroje są zgoła inne i mam wrażenie, że są skupione tak bardziej punktowo. To znaczy wtedy rzeczywiście chodziło o ten fundamentalny spór PiS kontra reszta świata, no zwłaszcza, że timing był wtedy zupełnie inny, tak? Dla opozycji ówczesnej to były wybory samorządowe 2018, to był pierwszy taki moment, żeby pokazać, że jest jeszcze tam jakaś siła, jakiś potencjał do utarcia nosa PiS-owi 3 lata po oddaniu władzy. No teraz jesteśmy w zupełnie innym kontekście i w zupełnie innym timingu, jesteśmy w trakcie tego no znowu czwórboju wyborczego i wydaje mi się, że to co charakteryzuje tegoroczne wybory to jest ta sytuacja prezydentów dużych miast, którzy no przekonali się niektórzy w sposób zaskakujący i bolesny, że nic nie jest dane raz na zawsze, to znaczy jeżeli dobrze pamiętam chociażby nasze rozmowy z profesorem Jarosławem Flisem, to mniej więcej co wybory około 1/4 wójtów, burmistrzów i prezydentów jest, mówiąc brutalnie, wymienianych, ale to zazwyczaj gdzieś odbywało się na tym poziomie trochę niższym, prawda, wójtów, burmistrzów. To był taki naturalny proces wymiany kadr. Natomiast no, teraz jesteśmy świadkami kilku takich dość spektakularnych i momentami niespodziewanych pojedynków wynikających ze słabości tych właśnie wydawałoby się najsilniejszych prezydentów. No, takim absolutnym symbolem tych wyborów będzie oczywiście prezydent Szczurek, który ku też swojemu zaskoczeniu oddał władzę w Gdyni i teraz udzielił poparcia kandydatowi związanemu z KO, notabene kandydatowi, któremu moim zdaniem no, przez którego przegrał wybory, to znaczy musiał oddać władzę, bo gdyby te głosy oddane na tegoż kandydata zostały przypisane Szczurkowi, to Szczurek pewnie by wszystko pozamiatał w pierwszej turze, jak to zazwyczaj miało miejsce, ale teraz sytuacja jest zgoła inna, więc mamy te pojedynki dość dynamiczne, ciekawe i niejednoznaczne, co widać po sondażach w Krakowie, we Wrocławiu, jest jeszcze oczywiście Poznań, jest Gdynia, więc widzimy, że ci nawet długowieczni prezydenci no, są w dużym kłopocie i to jest moim zdaniem bardzo charakterystyczne dla tych wyborów. Swoją drogą Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przedstawił takie ciekawe statystyki, że po tegorocznych wyborach będziemy mieli od 33 do 47 nowych prezydentów miast i że prawdopodobnie zostanie pobity rekord w tym zakresie. Do tej pory tak za jednym zamachem wymieniono 39 prezydentów i to było no, w 2006 roku, więc to naprawdę to jest epoka. A teraz szykuje się na to, że ten rekord zostanie pobity. Sam Pawłowski ocenia, że to będzie około 40 więc to będzie albo na równi, albo dosłownie troszkę więcej niż ten precedensowy 2006 rok. No ale mówię, to widać, że ta sytuacja tych najbardziej znanych prezydentów nie jest taka pewna. Oczywiście to jest też trochę wypadkowa tego, co się dzieje w polityce ogólnokrajowej. I chyba takim dobrym przykładem jest Wrocław, gdzie wiele zależy od tego, czy większe przełożenie ma na sytuację w tym mieście Rafał Trzaskowski, czy może liderzy trzeciej drogi.
Ja zastanawiam się, na ile jakby to jest efekt tego, że PiS trochę zszedł z linii strzału w tych wyborach. To znaczy widać to było i w wyborach sejmikowych, i w wyborach nawet warszawskich, w wyborach na prezydenta Warszawy, że ta próba narzucenia takiej narracji, że wybory samorządowe są kontynuacją, taką bezpośrednią kontynuacją, dalszym ciągiem wyborów parlamentarnych i że tu dalej chodzi o to, żeby jakby odbijać już poszczególne samorządy z rąk PiS-u, to nie była narracja, która jakoś super działała, w tym sensie, że po pierwsze, no PiS sam zrobił unik, no bo to też podawaliśmy badania Jarosława Flisa akurat, który pokazywał, jak znacząco zmniejszyła się liczba tych samorządów, w których PiS wystawiał kandydatów pod własną flagą. To było z ponad 60%, z 69%, czyli z prawie 70% z samorządów, które obejmowały prawie 70% powierzchni Polski, ta liczba spadła do 45%, czyli no to jest bardzo duży spadek.
Potężny.
Czyli to pokazuje, że po prostu no, swoje sztandary zostały cofnięte, PiS przestał być takim bardzo widocznym przeciwnikiem, no i zaczęły się, tak można powiedzieć, wojny diadochów, tak jak było po śmierci Aleksandra Macedońskiego, to znaczy no, rywalizacja lokalnych komitetów albo lokalnych partii, no bo w tych wymienionych przez ciebie we Wrocławiu, no to jest chyba najciekawszy pojedynek z tego punktu widzenia, że tam mamy no, taki bezpośredni mecz koalicyjny. Mamy kandydatkę trzeciej drogi, mamy kandydata wspieranego przez Koalicję Obywatelską. Wczoraj była duża konwencja, wczoraj, czyli w czwartek, była duża konwencja, na której był i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy wspierali Izabelę Bodnar, był tam Rafał Dudkiewicz, były prezydent Wrocławia, który czuje się rozczarowany Jackiem Sutrykiem i który wspierał także właśnie Izabelę Bodnar, mówiąc o tym, że wszyscy ludzie, że jego, cytował prezydenta Sutryka, że wszyscy ludzie Dudkiewicza powinni odejść, a jak powiedział Sutryk, także był jego człowiekiem. No a po drugiej stronie jest Koalicja Obywatelska, Rafał Trzaskowski, politycy Platformy, którzy wspierają Jacka Sutryka. Dla mnie ciekawe jest, na ile ten pojedynek się przełoży na koalicyjne takie relacje wewnętrzne i czy to będzie miało wpływ na kampanię europejską, ale myślę, że to jest jeszcze trochę czasu. Natomiast przy tej okazji nie wiem, czy nie powinniśmy się zastanowić, czy ten pomysł, który tak naprawdę jest pomysłem PiS-u, tak? Dwie pięcioletnie kadencje i potem nic. Czy to jest dobry pomysł? Czy może te wybory przy tej skali wymiany wójtów, burmistrzów i prezydentów nie wskazują, że być może takich ograniczników nie potrzeba i może ten limit kadencji powinien być zniesiony?
Mój ulubiony temat poruszyłeś, to znaczy, czy dwukadencyjność w ogóle zacznie działać, topór dwukadencyjności, czy opadnie w pewnym momencie, czyli po tej kadencji, czy on nawet nie będzie miał szansy opaść. I ja skłaniam się ku tej drugiej teorii i chyba też wspomniany przeze mnie Jarosław Flis również uważa, że dwukadencyjność nie będzie miała szans zostać sprawdzona bojem z bardzo prostej przyczyny. Rządząca koalicja, a przede wszystkim Koalicja Obywatelska, nigdy nie była jakimś specjalnym zwolennikiem tej reformy PiS-u i nawet po przejęciu władzy były takie zapowiedzi, były apele ze strony samorządowców, no co tu dużo mówić, no zblatowanych z obecną władzą, by znieść tę zasadę, że samorządność polega na tym, że to mieszkańcy, prawda, dokonują wyboru i tak dalej, i tak dalej. Trochę takie idealistyczne podejście, bo czasami rzeczywiście dość trudno jest wymienić włodarza, zwłaszcza tego wieloletniego, który już osiadł na swojej funkcji i wytworzył tam pewien, no nie chcę używać słowa układ, ale no przynajmniej jakieś synekury, które gwarantują mu to, że jest największym pracodawcą w gminie na przykład i w związku z tym nie warto zmieniać status quo. Natomiast wydaje mi się, że mogą tam wygrać pewne politycznej i to ze strony Sejmu, to znaczy jeżeli parlamentarzyści w pewnym momencie się zorientują, że po tej kadencji, w którą wchodzimy pomału, tak, bo czekamy jeszcze na efekty drugiej tury, no ale powiedzmy, że ona już się zaczyna, czyli w okolicach 2029 roku, tak, będziemy mieli wybory, bo czy 28, no rozumiem, że mamy przedłużoną o pół roku, prawda? Więc ja rozumiem, że wszystko się nam trochę przesuwa w związku z tym o pół roku, czyli to już wjedziemy w rok 2029, jeżeli mamy pięcioletnie kadencje, prawda? I zakładam, że wtedy może się pojawić taka kalkulacja ze strony parlamentarzystów, że oto wielu znanych samorządowców, którzy są znani w swoich okręgach, wiedząc, że nic ich nie czeka w samorządzie, wystartują do Sejmu czy do Senatu, czyli będzie konkurencja. I to może być jedna z takich motywacji, żeby tę zasadę dwukadencyjności znieść. Co więcej, ja też obawiam się tego, jaki może być tak zwany mental samorządowca, który wie, że po drugiej kadencji będzie musiał oddać władzę. I rzeczywiście tutaj pojawiają się takie obawy, że będziemy mieli takie lokalne duety Putin-Miedwiediew. Ja wiem, że Putin to nie jest dziś fortunne porównanie, ale chodzi o samą metodę funkcjonowania władzy, czyli mamy wójta, burmistrza, prezydenta, który namaszcza swojego następcę, następca przejmuje władzę na przykład na jedną kadencję, wójt sobie gdzieś przezimuje te kilka lat, ale potem wraca i tak się panowie będą, czy panie, będą się wymieniać co kadencję i omijać w ten sposób tę zasadę dwukadencyjności, a wiemy też, że jeżeli ktoś na przykład następcy nie ma i nie ma perspektyw na to, że wróci na tę funkcję, no to tutaj mogą wręcz chodzić takie klimaty korupcjogenne, to znaczy no, każdy będzie chciał sobie w takiej sytuacji zapewnić jakieś miękkie lądowanie, a to powoduje, że zacznie grać na siebie, a niekoniecznie na interes gminy. Więc wydaje mi się, że ta zasada zostanie zniesiona jakąś nowelizacją, tylko to nie zadzieje się za szybko, ponieważ to oczywiście nie jest na ten moment priorytet. Mamy przed sobą jeszcze całą kadencję, żeby taką zmianę wprowadzić. A przede wszystkim koalicja moim zdaniem czeka po prostu na to, aż Andrzej Duda opuści pałac, bo raczej mało prawdopodobne, żeby prezydent chciał odwrócić reformę, którą wprowadził jego własny obóz polityczny i którą sam podpisał.
To na pewno, natomiast to spiętrzenie może nastąpić pewnie wcześniej, tak? No, to znaczy podajesz datę wyborów samorządowych w 2029, a parlamentarne mamy w 2027, czyli dwa lata wcześniej. Samorządowcy będą wtedy po 3 latach kadencji. No i faktycznie może być taka presja z ich strony, a może nawet naciski na posłów, no że jak nam nie zniesiecie tego limitu, to no to trudno, to startujemy w tych wyborach w 2027 roku. Najwyżej jak się dostaniemy, to zostaniemy posłami, ktoś inny zostanie prezydentem i tak to się będzie toczyło. Tego nie można wykluczyć. Tylko gdyby ta zmiana była wprowadzona, znaczy gdyby ten limit miał być zniesiony, to myślę, że dosyć rozsądnym pomysłem byłoby próba jakoś obudowania tego jakimiś warunkami dotyczącymi przeciwdziałania temu, o czym ty mówiłeś, tak? Tworzeniu się takiego jakiegoś lokalnego, zostałego układu, który jest ciężko wzruszalny i może być kłopotliwy dla wyborców. Na pewno jakimś elementem tego jest kwestia mediów lokalnych, które dzisiaj w wielu przypadkach to są po prostu utrzymywane przez samorząd, czyli działają na zlecenie swojego pryncypała. To nie jest też kwestia może mediów, tak, ale widzieliśmy taki dosyć bulwersujący przykład we Wrocławiu, gdzie właśnie wspomniany wcześniej prezydent Sutryk w maju Urząd Miasta rozdał długopisy z jego nazwiskiem maturzystom. No to już jest trochę takie praktyki, może nie zatracające o Koreę, ale dosyć czytelna próba skaptowania wyborców, więc byłoby miło, gdyby w jakiś sposób parlamentarzyści, jeżeli znosiliby ten limit dwukadencyjności, przyjrzeli się temu, jak można obudować samorządy, żeby no, przeciwdziałać tego typu negatywnym zjawiskom, bo w tych kwestiach medialnych to od wielu lat jakby zwraca uwagę nasz były wicenaczelny, czyli Andrzej Andrysiak, który jest autorem książki Lokalsi, prowadzi Gazetę Radomszczańską, no, która jest takim naprawdę lokalnym pismem, które nie jest zależne od swojego samorządu i patrzy własnym samorządowcom na ręce, no ale on też widzi jakby w wielu przypadkach te media, czy to gazety, czy różnego rodzaju inne media, które są po prostu utrzymywane przez poszczególne urzędy i jaką to robi lokalną złą robotę, więc myślę, że to wszystko jest jakoś w grze, tylko powinno to zostać jakby doprecyzowane prawnie i tak obudowane.
Ja się zastanawiam, jaki jest też sens utrzymywania takich samorządowych, lokalnych no, biuletynów, bo trudno to nazywać medium, w dobie social mediów, prawda? To znaczy kandydaci i ich sztaby są w stanie generować właśnie ten przekaz propagandowy i docierać naprawdę do szerokich mas, no właśnie tymi kanałami, zamiast utrzymywać struktury, które no, kosztują, bo przecież to są rzeczy, które nie zrobią się za darmo. Wracając do tych pojedynków miejskich, no wydaje mi się też, że to znaczy tak, sytuacja we Wrocławiu jest o tyle ciekawa, że tam rzeczywiście mamy to jest taki pojedynek wewnątrz koalicyjny, żeby nie powiedzieć bratobójczy. Natomiast pytanie, kto ma tutaj jakie perspektywy, bo tak naprawdę z sondaży, które były ostatnimi czasy publikowane, to wynikało, że właściwie to wygra albo jeden kandydat, albo drugi, a właściwie kandydatka. Więc wydaje się, że tutaj no, możemy tak naprawdę nie do końca być pewni wyniku nawet w niedzielny wieczór wyborczy. I też zastanawiam się nad postacią pani Bodnar, bo to jest dość zaskakująca postać, bo ona tak trochę znienacka dostała się do Sejmu, jeszcze bardziej znienacka weszła do drugiej tury we Wrocławiu i od początku się zastanawiam, obserwując ją, zwłaszcza po ostatniej konwencji, która była dość osobliwa momentami, jeżeli chodzi o taką warstwę wizerunkową, mam na myśli występ pani Bodnar, który też z tego co wiemy zaskoczył niekoniecznie im plus no, jej osób, które dobrze jej życzą, tak to określę. I tak się zastanawiam, czy ona jest jakimś politycznym objawieniem, że to jest jakiś meteor, który przelatuje po tym politycznym firmamencie i jeszcze przez jakiś czas na nim zostanie, czy ona jest po prostu silna słabością swojego przeciwnika, bo jednak ta aura, która się wytworzyła wokół Jacka Sutryka, no jest fatalna, jest absolutnie czymś zgroza, tak? I mam wrażenie, że Jacek Sutryk jest w takiej sytuacji, że kogokolwiek by wystawiono przeciwko niemu, to i tak byłaby co najmniej druga tura. I takim momentem, który ja zapamiętam z tej kampanii, jest przywołane przez ciebie wystąpienie Rafała Dudkiewicza, wieloletniego prezydenta tegoż miasta, który przecież namaścił Jacka Sutryka i który teraz, no, mówiąc, że się od niego odcina, to jakby nic nie powiedzieć, bo jednak to wystąpienie Dudkiewicza było bardzo mocne. Zarzucał, no, naprawdę ciężki kaliber tam został, ciężkie działa zostały wytoczone przez niego w tym wystąpieniu przeciwko Sutrykowi, zarzucając mu degrengoladę w mieście, usunięcie pozycji czy stanowiska architekta miasta, niejasne jakieś transakcje dotyczące nieruchomości, słynna sprawa przecież dotycząca pana Sutryka, czy wreszcie synekury w spółkach miejskich, którymi się wymieniał z innymi samorządowcami. To naprawdę są bardzo ciężkie rzeczy, no ale jednocześnie pani Bodnar też ma swoją hipotekę polityczną. No ona nie ma za bardzo ochoty na przykład tłumaczyć się z zarzutów, które otrzymał jej mąż działający w branży odpadowej, a przecież ona też się angażowała w tę działalność i dzisiaj niespecjalnie chce odpowiadać na te pytania, więc nawet pojawiają się takie komentarze, że no współczujemy wrocławianom, bo że to trochę taki wybór między dżumą a cholerą. Nie wiem, czy aż tak dramatyczny jest to wybór, no ale to pokazuje, że no, jest potencjał na zmianę, ale też jest, wrocławianie weszli na ścieżkę, która jest zupełnie dla nich nieprzewidywalna. Nie wiemy, jak pani Bodnar odnajdzie się ewentualnie w tych relacjach z koalicją rządzącą, bo przecież jest nową postacią. Jacek Sutryk, no tam przez dłuższy czas nie było wiadomo, czy on zostanie poparty, czy nie zostanie, no w końcu pojawiło się chociażby poparcie od Rafała Trzaskowskiego, no ale tutaj nic nie jest do końca pewne.
No fakt, bo na pewno, natomiast trochę podobny i trochę inny przykład to jest też Kraków, bo tam też jakby mamy, tam jest inna sytuacja, ponieważ no, dotychczasowy prezydent Majchrowski zrezygnował, zostawił po sobie całą pulę kandydatów. Ale tam też jest takiego rodzaju dychotomia, o której ty mówiłeś przed chwilą, dotycząca Wrocławia, że, no, że ten kandydat akurat w przypadku Krakowa, Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej, dla swoich przeciwników no, jest symbolem takiego, jak oni to nazywają, układu, tak? Czy takiego zastanego układu sił w Radzie Miasta i w Ratuszu Krakowskim. A to kandydatem zmiany jest Łukasz Gibała. Ja myślę, że tutaj Izabela Bodnar właśnie chce jakby podnieść ten sztandar zmiany, wypominając przy okazji Jackowi Sutrykowi, bo on też ma swoje, tak? Ma kwestię kolegium humanum wspomnianą, więc natomiast to jest no, taki ciekawy jakby rys tych kampanii, że to one się wydają kampaniami, jak to często bywa w drugiej turze, mniejszego zła, tak? Znaczy, kto będzie mniejszym złem? Widzimy też jakby, jakimi argumentami się wszyscy posługują tutaj w Krakowie. To jest kwestia no, przypinania Łukasza Gibały do PiS-u. PiS, żeby to nie było takie czytelne, wydał takie dosyć ciekawe oświadczenie, że wzywamy do udziału w wyborach i wzywamy do niegłosowania na Aleksandra Miszalskiego, no ale nie mówimy, na kogo macie głosować, tak? Znaczy jest to w 100% czytelne, aczkolwiek no, oficjalnie faktycznie PiS nie udzielił poparcia temu kandydatowi i widzimy też, że Konfederacja jakby wspiera, bo Konrad Berkowicz też wspiera Łukasza Gibałę, więc ja jestem ciekaw, czy to nie jest zapowiedź trochę jakby w takim dłuższym terminie tego, jak może jak wyglądać polska scena polityczna za kilka lat, czy nie będziemy mieli takiej sytuacji, gdzie po jednej stronie no, będą ugrupowania takie jak Koalicja Obywatelska czy Lewica w jakimś swego rodzaju bloku, a po drugim no może jakiś PiS trochę z mniejszym poparciem, plus do tego no, takie ugrupowania centrowe. Dzisiaj to się wydaje w ogóle science fiction, natomiast w którą stronę się jakby potoczą polityczne losy polskiej sceny politycznej, to jest trudno przewidzieć. Chociaż ja uważam, że PiS nie ma szans na to, żeby jakoś gwałtownie się rozpaść i osłabnąć, bo ma struktury i pieniądze i przerobił taką lekcję, jaką, czy przerabia w tej chwili na razie, taką lekcję, jaką Platforma Obywatelska przerabiała w latach 2017-2022 mniej więcej. To znaczy no, ma swój czyściec, ale dzięki temu, że tak jak Platforma wtedy miała i ludzi, i pieniądze budżetowe, silne struktury, no to była w stanie przetrwać, więc z tego punktu widzenia jakby tak może być z PiS-em. Natomiast no, ciekaw jestem, co wynika z tych pojedynków, no chociażby dla kampanii europejskiej.
Ale to jeszcze a propos PiS-u, to dorzucę jeden wątek, bo no, ja zawsze będę powtarzał po tej kampanii, że te słowa Marka Twaina, na które powołał się prezes Kaczyński, one mają tutaj rację bytu, że plotki o śmierci jego samego i PiS-u, jego partii, że były przedwczesne, no bo jednak Na poziomie powiatów PiS osiągnął nie najgorszy wynik, to znaczy jest tam komu poprzydzielać te funkcje i znowu będzie przez lata to funkcjonowało jako główny powód, dla którego nie likwidujemy powiatów. To znaczy żadne ugrupowanie, choć uważa, że to jest najmniej udany element reformy samorządowej, czyli szczebel powiatowy, to jednak nikt się nie bierze za to, żeby te powiaty zlikwidować, bo właśnie tam są te synekury, tam są funkcje, stanowiska, ale też niewiele kompetencji, jeżeli chodzi o same powiaty. Więc to jest takie bardzo wygodne miejsce do przezimowania, i PiS tam osiągnął nie najgorszy wynik. Jeżeli chodzi o sejmiki, to zatrzymaliśmy się na stanie 11 no, do 4-5, bo to tutaj się jeszcze waży jeden sejmik, natomiast 11 mówimy o koalicji anty-PiS. PiS ma perspektywę samodzielnych rządów w 4 sejmikach, no i mamy ten jeden sejmik podlaski, w którym waży się, no wszystko wisi na jednym mandacie i na decyzji pana Derehajły, który niekoniecznie może pałać miłością do PiSu, no ale powiedzmy sobie szczerze, w polityce nie chodzi o temperaturę uczuć, tylko o twarde interesy, więc zobaczymy jeszcze, jak ta sytuacja się rozegra. A taką wisienka na torcie to jeszcze za dużo i za wcześnie powiedziane, ale w Poznaniu mamy ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o kandydata PiSu. Oczywiście gdybym miał obstawiać, to bym jednak obstawiał, że Jacek Jaśkowiak wygra te wybory w drugiej turze. Niemniej mamy tam sytuację, w której jego rywalem w drugiej turze jest wieloletni radny PiSu Zbigniew Czerwiński i on wszedł do drugiej tury w Poznaniu jako pierwszy w historii kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze się mówiło, chociażby w odniesieniu do wyborów sejmowych, że PiS no, nie wytworzył tam specjalnie silnych struktur. Jeżeli chodzi o takie najbardziej rozpoznawalne twarze, no to tak na szybko to mi się kojarzy Szymon Szynkowski, Welsenk i Bartłomiej Wróblewski. I to by było chyba na tyle. Więc PiS nie jest tam szczególnie mocny, ale jednocześnie był w stanie kandydata, który też, umówmy się, nie jest jakimś rozpoznawalnym działaczem, który rozbija tam poznański bank, ale jednak dostaje się do drugiej tury i gdzieś tam tę drogę do sukcesu Jaśkowiakowi komplikuje. Więc to jest dosyć ciekawe i tak jak powiedziałeś wcześniej, PiS generalnie sobie odpuścił wybory samorządowe, może poza sejmikami, gdzie próbował obronić stan posiadania, co się nie do końca, jak widać, udało, ale rzeczywiście to nie jest tak, że PiS został totalnie zmieciony w tych wyborach samorządowych, tak jakby chciała tego koalicja anty-PiS, a to z kolei, i tutaj wracam do twojego wątku wyborów europejskich, w których kampania właśnie się zaczęła, daje to PiSowi jednak jakieś perspektywy na to, żeby w kampanii europejskiej no może nie zdobyć przebojem Parlamentu Europejskiego, no ale jednak wciąż tam jakoś funkcjonować, istnieć i pokazywać, że ma jakieś tam przełożenie na tę politykę europejską.
No, wydaje mi się, że PiS pewnie, jeżeli chodzi o cel w kampanii europejskiej, to będzie obrona stanu posiadania, tak? To znaczy, żeby ten taki wynik, w którym PiS ma dalej pierwsze miejsce i 3 plus kilka procent i o kilka procent punktów procentowych wyprzedza Platformę, żeby no, to był taki scenariusz, który się ziści. No oczywiście jakby przeciwny scenariusz będzie miała opozycja, chociaż ona sobie trochę utrudniła, bo no można było teoretycznie sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład Koalicja Obywatelska idzie razem ze wspólną drogą, z trzecią drogą, wspólną drogą z trzecią drogą. Natomiast ostatecznie nie poszła i to może też zapowiadać no jakby takie no, perspektywę kilku lat w polskiej polityce, że to jest rysująca się oś sporu, która gdzieś tam będzie co chwila odżywała. W tym kontekście no jakby wracam do tego Wrocławia, tak? No bo teraz mamy Wrocław, gdzie jest kandydatka trzeciej drogi i kandydat wspierany przez Koalicję Obywatelską. Za rok będą wybory prezydenckie. W tych wyborach prezydenckich będziemy mieli kandydata KO, no i Szymon Hołownia nie nie ukrywa apetytów, że on też chce startować. Pytanie, kogo wystawi PiS? My nie możemy wykluczyć scenariusza, w którym okaże się, że na przykład Szymon Hołownia i kandydat Koalicji Obywatelskiej wejdą do drugiej tury razem. No i to w tej chwili to by miało wtedy potężne przełożenie jakby na relacje koalicyjne. Tu cały czas jest znak zapytania właśnie w tym punkcie i trudno przewidzieć, jak to się skończy, ale to jest taki scenariusz, którego nie można wykluczyć. Aczkolwiek no oczywiście odejście, chociaż wygrana pewnie Szymona Hołowni nie wydaje się dziś jakaś super pewna, no ale tam są liczne znaki zapytania dotyczące tych wyborów. To do nich jeszcze pewnie wrócimy, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy podcast, bo to czy wystartuje Tusk, kto wystartuje z PiS-u, jest masę znaków zapytania. Natomiast co do wyborów europejskich, to moim zdaniem, oprócz tego, no, że wszyscy poszli tak, jak szli do wyborów sejmikowych i parlamentarnych, że jakby ten układ jakoś się polityczny jakoś się zastał, nie ma szukania nowych form, to ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sama kampania w kontekście takim programowym, bo my widzimy, że w tej chwili Parlament Europejski, Komisja Europejska dopinała pewne kwestie po to, żeby zrobić to jeszcze no w tej odsłonie i mówię na przykład o różnych rozwiązaniach dotyczących Zielonego Ładu, ale też o pakcie migracyjnym. I to są takie kwestie, które pewnie w tej kampanii będą żyły. Oczywiście to nie jest takie lekkie z punktu widzenia, nie wiem, PiS-u, bo PiS w wielu przypadkach, no jeżeli chodzi na przykład o Zielony Ład, miał swój udział jakby w poszczególnych rozwiązaniach, albo no rządził wtedy, kiedy one się wykuwały. Natomiast no, taka dyrektywa budynkowa, która dotyczy niskoemisyjności czy zeroemisyjności budynków, no, może być jednym z tematów tej kampanii wyborczej i wszystkie inne tematy, które będą na styku jakby z walki ze zmianami klimatycznymi i generowanych przez tą walkę ograniczeń konsumpcyjnych. No chociażby tego, że trzeba będzie wydawać dużo pieniędzy na termomodernizację budynków i że pewnie państwa nie będzie stać, żeby sfinansować to w pełni ludziom, więc z tego punktu widzenia to jest łakomy kąsek właśnie dla ugrupowań takich jak Konfederacja.
A propos tych narracji, które mogą dominować w kampanii europejskiej, dużo do myślenia dał mi ostatni tweet Zdzisława Krasnodębskiego. Nie wiem, czy go widziałeś. On generalnie powołuje się na jakieś swoje źródełka ze sztabu PO, więc tutaj oczywiście zalecamy pewien dystans do tych rewelacji, ale sama koncepcja wydaje mi się interesująca. To znaczy, że polityka unijna, a więc pakt migracyjny, Zielony Ład, zmiany traktatów, że stała się na tyle ciążącym tematem, na tyle niekomfortowym, także dla euroentuzjastycznych partii, że istnieje niebezpieczeństwo, że będzie tutaj ta cała sytuacja, ten cały kontekst wzmacniał PiS i że dlatego miała zapaść decyzja o tym, żeby nie atakować specjalnie PiS za tę antyeuropejskość, a raczej odwrócić logikę i próbować pokazać, że to wszystko to jest dorobek PiS-u tak naprawdę, że PiS stał się taką partią europejskiego mainstreamu, ale w złym tego słowa znaczeniu. A z kolei Donald Tusk i jego ekipa pokazują jakąś dozę asertywności wobec Unii, no czego przykładem były deklaracje Donalda Tuska, czy to odnośnie do pakietu migracyjnego, czy do pewnych zapisów Zielonego Ładu, a także te zmiany traktatu, bo przecież Donald Tusk swego czasu powiedział, że to nie pora i nie miejsce na jakieś rewolucje traktatowe. I widać, że rzeczywiście jestem w stanie kupić tę teorię, to znaczy, że te takie tematy, które są ciążące w dyskusji o tym, czym jest Unia, czym Unia ma być i w jakiej Unii chcemy dalej funkcjonować, no to będzie taki trochę gorący kartofel przerzucany. No, ja bym dorzucił do tego woreczka jeszcze na przykład kamienie milowe, tak? Aktualnie mamy coraz bardziej taką nabrzmiewającą dyskusję dotyczącą oskładkowania umów zleceń, umów o dzieło. No i to, już to zaczyna generować pewien niepokój, bo przecież to są miliardy złotych, które zostaną wyciągnięte z kieszeni zleceniobiorców. I obecny rząd jest najwyraźniej zdeterminowany, żeby te zmiany wprowadzić jeszcze w tym roku i żeby to zaczęło funkcjonować od roku przyszłego, bo tutaj też jest ponowno pod presją Komisji Europejskiej, która chciałaby właśnie, żeby to był rok 25, a nie 26 na przykład. No i teraz oczywiście możemy za chwilę obserwować PiS, który będzie wytaczał działa w stronę koalicji 15 października, że dociąża ciężko pracujących Polaków, no ale z drugiej strony no przecież kamienie milowe, no to tutaj jest taka obopólna odpowiedzialność, bo przecież wszyscy wiemy, kto kamienie milowe negocjował, kto je podpisał, to był rząd Mateusza Morawieckiego i po prostu to jest efekt tego, że części z tych kamieni milowych no, nie udało się zrealizować z wiadomych względów, no, z zablokowania KPO, ale akurat ten konkretny kamień milowy to też jest kwestia tego, że te reformy odkładano po prostu z roku na rok, bo bano się właśnie jej skutków takich społecznych, politycznych i wizerunkowych.
Nie, absolutna zgoda. Znaczy, to był główny powód, dla którego nie oskładkowywano umów zleceń, czy to się nazywa tak poetycko likwidacja zbiegu umów. Natomiast tu też jest w ogóle jakby taka ciekawa historia związana z tym postulatem, bo to był pomysł, który był jednym, to był jeden z efektów czy wniosków z tak zwanej Białej Księgi ZUS-u. Był taki przegląd robiony w pierwszej kadencji przez prezes ZUS-u Gertrudę Uścińską. I ona mówiła, i z tego wynikało kilka jakby wniosków. Jednym z nich była likwidacja tak zwanych emerytur groszowych, a druga to była właśnie likwidacja zbiegów umów, czyli ozusowanie umów zleceń i umów o dzieło, z tym to jest pewien kłopot. I potem to się pojawiało w takich, jakby to powiedzieć, sprawozdaniach rządu, czyli na przykład w aktualizacji planu konwergencji, które były wysyłane do Brukseli. I Bruksela wcale na początku nie nalegała jakoś bardzo na to, jako na reformę, no ale skoro rząd zgłaszał, no to się przywiązała do tej zmiany i teraz jest taka paradoksalna sytuacja, że jakby jeden rząd może mówić, że wymaga tego Bruksela i kamienie milowe, no ale tak naprawdę to jest efekt jakby postulatów polskiej strony sprzed kilku lat i tego, że my sami chcieliśmy to zrobić, bo to miało być dokończenie reformy ubezpieczeń społecznych, które planował wtedy Mateusz Morawiecki, więc to pokazuje, jak wygląda ta historia kamieni milowych, aczkolwiek no, są też inne kamienie, takie, od których już na przykład minister Pełczyńska się odżegnuje, tak? Czyli na przykład opłata od tych samochodów z silnikami spalinowymi. Więc to będzie takie stąpanie po rozżarzonych węglach, chyba te wszystkie i KPO, i różne wynikające z niego kamienie milowe, no, ale także te regulacje unijne, o jakich mówi w tej chwili Bruksela. Na pewno jest tak, a propos tego tweetu profesora Krasnodębskiego, no, że Platforma ma tu jedną przewagę nad PiS-em, że PiS no, krótko po tym, jak doszedł do władzy i jakby dokonał zmian w Trybunale Konstytucyjnym, no to w zasadzie na długie lata jakby zaczął taki proces samowyłączania z decydującego głosu w sprawach unijnych. No musiał dużo politycznych żetonów zużywać na to, żeby bronić swojej pozycji i bronić jakby przede wszystkim środków unijnych, blokować artykuł 7 najpierw, a potem zastanawiać się, co zrobić z KPO. No to z tego punktu widzenia Tusk ma jakby komfortową pozycję, no bo po pierwsze wszyscy go tam znają, po drugie no ma dużo większe szanse na sprawczość w kwestiach unijnych i także w tych rozwiązaniach dotyczących Polski, niż miał to rząd PiS-u, który no de facto przez ostatnie lata zajmował tylko i wyłącznie postawę defensywną. Pytanie, jak Platforma będzie chciała jakby przełożyć tego typu argument na taką narrację wyborczą. Bo ja jestem przekonany, że będzie chciała, że będzie właśnie grała na tę wizję premiera, który jak swój porusza się w Brukseli, ma świetne relacje międzynarodowe, no jednym słowem jakby jest w stanie załatwić te rzeczy, których PiS nie dowoził.
Może nawet, żeby osadzić to, o czym mówimy, w jakimś takim twardszym kontekście, to tutaj kolejne konkretnie takie wyliczenia doktora Macieja Onasza, który notabene był nawet więcej niż jednokrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, gościem naszego podcastu, który przeliczył, co by było, gdybyśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowali dokładnie tak samo jak do sejmików. I wychodzi na to, że Lewica uzyskałaby 3 mandaty, Konfederacja 4, Trzecia Droga mogłaby liczyć na 8 mandatów, Koalicja Obywatelska na 18, no i PiS znowu pierwszy na mecie 20 mandatów. Oczywiście no, to potem się trochę jeszcze gdzieś rozmywa i rozmydla, bo wiemy, że Trzecia Droga chociażby ogłosiła wspólny start, ale potem prawdopodobnie obie formacje rozejdą się do różnych frakcji europarlamentarnych i ten układ sił będzie zupełnie inny, ale chyba zgadzamy się co do tego, że tutaj nie zanosi się na jakąś rewolucję, na jakąś totalną zmianę sił i zmianę wektora politycznego w Parlamencie Europejskim. Więc wydaje mi się, że PiS będzie musiał tutaj być bardzo ostrożny w tej swojej asertywności, czy wręcz eurosceptyczności, no chociaż jednocześnie będzie miał dużo większe pole manewru niż przy ostatnich wyborach europejskich, właśnie przez te tematy trudne, które powodują, że nawet osoby euroentuzjastycznie nastawione no mają czasami wątpliwości, ile my tak naprawdę tej Unii oddajemy ze swoich kompetencji i czy te korzyści, które czerpaliśmy z członkostwa przez ostatnich 20 lat, no przecież jesteśmy płatnikiem, znaczy nie jesteśmy płatnikiem netto, ale to być może dopiero w przyszłej perspektywie unijnej się objawi, no na ile te korzyści zaczną przechodzić w koszty, jak te proporcje będą się zmieniać, więc to jest ta rzecz, a druga rzecz, no czekamy na wynik eurowyborów, o tym, kto jak silny z nich wyjdzie, bo potem czekają nas negocjacje rządu z prezydentem odnośnie tego, kto zostanie komisarzem unijnym, a tutaj jak wiemy szykuje się prawdopodobnie no dosyć duży spór polityczny, bo to będzie pierwszy raz, kiedy prezydent skorzysta z przyznanych samemu sobie kompetencji, bo to była jego ustawa tak zwana kompetencyjna, gdzie będzie wymagana nie tyle opinia, co zgoda prezydenta na to, żeby tego, a nie innego kandydata polskiego rządu wystawić na takie czy inne stanowisko w Komisji Europejskiej.
Zgoda, ale my w tej chwili jakby dużo o tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, poza tym, że no, gdzieś tam jawi się kandydatura Radosława Sikorskiego pewnie jako komisarza i sądząc po tym, jak rząd i prezydent się wzajemnie traktują, to znaczy to, że w jednych sprawach potrafi być bardzo ostro, ale są takie kwestie, w których jakby odnoszą się do siebie, nazwijmy to, z szacunkiem i z rewerencją, to może mówić o tym, że tu wszystkie opcje są otwarte. Natomiast ja chciałem wrócić do tego, o czym ty mówiłeś w kontekście tego bilansu korzyści i kosztów z członkostwa w Unii. Tak się składa, że no wkrótce będzie rocznica naszego pobytu w tej organizacji. Ćwierćwiecze, czyli całe pokolenie wychowało się już w Unii Europejskiej, nie wie co to jest świat bez granic i nie wie co to jest świat bez dotacji ze wspólnej polityki rolnej ani z Funduszu Spójności. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego mi brakuje w dyskusji dotyczącej jakby Unii, ja wiem, że to nie jest bardzo proste, ale to co ty mówiłeś o tym czy my jesteśmy płatnikiem netto, czy my jesteśmy jeszcze biorcą funduszy unijnych w większej części niż dostawcą pieniędzy do unijnego budżetu. To jest super istotna kwestia, ale ona trochę zafałszowuje obraz generalny, bo to jest trochę tak jak z górą lodową, że jakby te korzyści z bycia w Unii, korzyści wynikające z tego, że my dostajemy fundusze spójności i różne inne rzeczy, to jest jakby wierzchołek góry lodowej, ponieważ gro korzyści ukrywa się gdzieś tam na dole, tak? Gro korzyści to jest wspólna, to jest otwarty rynek, wspólna polityka handlowa, no to jest to, czego my jesteśmy częścią olbrzymiego segmentu gospodarczego i korzystamy na swobodnym przepływie usług, towarów, no to są takie rzeczy niepoliczalne. Są oczywiście jakby różne szacunki ekonomiczne, ile nasze PKB wzrosło dzięki temu, że weszliśmy do Unii, ale paradoksalnie im my stajemy się bogatsi, tym dużo mniejsze znaczenie mają te fundusze, które są transferowane do nas za pośrednictwem unijnego budżetu. To znaczy one stanowią coraz mniejszy odsetek jakby tego naszego bogactwa. Sami w tej chwili jesteśmy w stanie generować podobne pieniądze na inwestycje. No ja przypominam, że jeżeli chodzi, jakim wielkim wydarzeniem było to, że my powołaliśmy fundusz na schetynówki, który chyba wtedy wynosił kilkaset milionów złotych, z tego co pamiętam. I to było wielkie wydarzenie, gdy szefem MSWiA był Grzegorz Schetyna, wzorowane na funduszach unijnych, które szły wtedy w grube miliardy. To były olbrzymie transfery. Dzisiaj poprzedni rząd wygenerował fundusze pomocy dla samorządów, gdzie też były wielomiliardowe sumy, które były tam pchane. Więc ja się boję takiego zafałszowania w tej dyskusji, że jeżeli będziemy skupiali się na tym, czy my jesteśmy płatnikiem netto, ile pieniędzy wpłynęło z KPO, ile pieniędzy wpłynęło z funduszy spójności, co wszystko jest bardzo ważne, bez dwóch zdań, zgoda. I ważne jest to, jak my te pieniądze wydajemy, ale najważniejsze jest to, co jest pod spodem, bo jeżeli to nie zostanie dokładnie pokazane, to tak jak mówiłeś, no za kilka lat tym płatnikiem netto mimo wszystko zostaniemy. No i wtedy to będzie potężny argument dla przeciwników bycia w Unii Europejskiej, że no już płacimy więcej niż dostajemy, więc pora się zwijać. No nie, no jakby te korzyści tkwią zupełnie gdzie indziej i są one w znacznie większej skali niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
A jeżeli ktoś nie wierzy w korzyści te mierzalne i niemierzalne związane z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to niech spojrzy na wschód i zobaczy i porówna sobie, gdzie jest dzisiaj Polska, gdzie jest Ukraina, gdzie są kraje, których kolejne rozszerzenie Unii być może kiedyś obejmie i wtedy chyba ten bilans staje się dużo bardziej klarowny. Czekamy w takim razie na kampanię europejską w pełnej okazałości, czekamy aż zakończy się kampania samorządowa i tutaj ten stan gry będzie już ostatecznie ustalony. No a potem rzeczywiście kampania europejska. Jeżeli dobrze pamiętam, do 2 maja jest czas na zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, więc giełda nazwisk jeszcze będzie chwilę funkcjonować. Rzeczywiście wydaje się, że może być parę zaskoczeń, ale jak to zwykle bywa, po prostu poczekajmy, aż wszystkie sztaby, wszystkie komitety się określą, bo wiemy jak to jest. Jednego tygodnia ktoś nie startuje, a drugiego tygodnia rzeczywistość się zmienia. Polska, tudzież Europa wzywa i trzeba się poświęcić i jednak pójść pracować do Europarlamentu za te tragicznie niskie stawki i diety europarlamentarne. Współczujemy przyszłym kandydatom, przyszłym europosłom. A za dzisiaj bardzo dziękujemy i obiecujemy, że będziemy obserwować bardzo wnikliwie to, co się dzieje zarówno w samorządach, jak i na szczeblu europejskim. Za dziś bardzo dziękujemy. To był podcast Z drugiej strony. Tomasz Żółciak
i Grzegorz Osiecki. Dziękujemy.